w magazynie Pociąg do Sportu za 21 minut, godzina 19. W Kielcach cały czas Korona gra z Lechem Poznań i remisuje bezbramkowo. Spoglądam jeszcze, co dzieje się w Lubinie. Tutaj także nie mamy zmiany w wyniku. Na 15 minut przed końcem cały czas remis 1-1. Tam mecz Zagłębia z Lechią Gdańsk. Ale my teraz, jak w sobotę tradycyjnie, goście w studiu, choć dzisiaj zawsze to byli sportowcy, trenerzy, a dzisiaj ludzie związani ze sportem, ale w zupełnie inny sposób. Zaraz szczegóły. Natomiast przedstawiam gości: Darek Dobek i Tomek Preisner. Panowie, dobry wieczór i wielkie dzięki za przyjęcie naszego zaproszenia.
Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
A dlaczego tutaj jesteśmy? Który z was powie i opowie, co się dzieje w Krakowie, bo pewnie kibice sportu nie zdają sobie z tego sprawy. Zlot kibiców Realu Madryt w Krakowie dziś rozpoczęty.
Tak, właściwie to jest już 9. oficjalny zlot kibiców Realu Madryt w naszej historii, a zarazem pierwszy pod szyldem Polskiego Stowarzyszenia Kibiców Realu Madryt, Aguila Blanca, które działa od maja tego roku, zostało zarejestrowane w sądzie. No i właśnie już rozkręcamy swoją działalność. Już mamy za sobą już pierwszą rekrutację. Przyjęliśmy 714 członków. No i właśnie zlot jest, że tak powiem, pierwszym naszym, jakby, nie wiem, taką dowodem na to, że prężnie działamy, i miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej, będziemy coraz więcej różnych ciekawych imprez przeprowadzać.
Czyli, jak rozumiem, fan klub kibiców przerodził się w stowarzyszenie.
Stowarzyszenie jest jakby dzieckiem strony internetowej realmadryt.pl.
A, czyli wszystko było zorganizowane wokół strony internetowej.
Tak, 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 bo razem z grupą znajomych stworzyliśmy tę stronę i ją rozwijaliśmy przez wiele lat. Aż w końcu przyszedł ten moment, że postanowiliśmy to uformalizować, ten nasz fan klub luźny stworzony wokół serwisu. I zebraliśmy odpowiednie dokumenty, przeprowadzimy procedury i jesteśmy teraz oficjalnym stowarzyszeniem.
Panowie, że ktoś jest kibicem, nie wiem, Krakowi, Wisły, Legii, Widzewa, Łódź, no to jest jakoś zrozumiałe. No ktoś skądś podchodzi, ojciec był kibicem takiej drużyny, ale daleko od Półwyspu Iberyjskiego, jak wybiera się kibicowanie Realowi, no pomiędzy Realem, Barceloną czy innymi klubami z Ligi Hiszpańskiej? Bo to jest dla mnie zdumiewające, jak nagle spotykam na przykład kibiców Interu Mediolan w Polsce, a teraz mam przyjemność rozmawiać z kibicami Realu Madryt.
Ja myślę, że to wynika może z tęsknoty za wielką piłką i może ludziom bardziej się podoba jednak futbol na tym największym poziomie. Nasza piłka niestety nas nie rozpieszcza, a Real Madryt to jest jednak jeden z najbardziej utytułowany zespół na świecie. No i to klub ma prestiż i ludzie chcą go oglądać.
Ale?
Ale jakby nie patrzeć, to mimo wszystko dużą rolę odegrało jakieś pierwsze wrażenie. No jakieś tam, nie wiem, dziecięce, pierwsze oglądanie meczów wielkich, wiadomo, Liga Mistrzów, wtedy na pewno za czasów naszej młodości była bardziej dostępna niż Liga Polska. No i wiadomo, Real Madryt, jeden z największych klubów, najbardziej popularnych, medialnych, gdzieś tam się przewijał, grał, no i to na pewno też zadziałało, takie pierwsze wrażenie, takie młodzieńcze.
Panowie, tutaj zrobimy krótką kropkę, zaraz powrócimy oczywiście do Realu Madryt, ale teraz jest dosłownie kilkadziesiąt sekund do końca pierwszej połowy meczu koszykarskiego, więc przenosimy się do hali przy ulicy Reymonta. Tadeusz Kwaśniak ponownie.
Odbudowały koszykarki krakowskiej Wisły Kampak przewagę z pierwszej kwarty, prowadzą znowu różnicą 11 punktów, 34 do 26 w tej chwili, bo Magdalena Skorek popisała się rzutem za 3 punkty. 8 punktów zysku na 50 sekund przed zakończeniem drugiej kwarty. Ta druga kwarta pod znakiem bardzo twardej walki, ale i takich fragmentów, długich okresów z fatalną skutecznością rzutową i jednego, i drugiego zespołu. Rozpoczęły owszem skutecznie koszykarki z Pruszkowa przy fatalnej serii rzutów zespołu krakowskiego, a potem role się dokładnie odwróciły. Więc teraz 36 sekund przed końcem, Börst przeciska się pod koszem, zablokowana jednak przez podwojoną zasłonę. Pod własnym koszem popisuje się także piękną czapą Dorota Gburczyk i tak oto znów kolejne dwie niewykorzystane sytuacje, to po jednej, to po drugiej stronie boiska. Pod koszem krakowianek piłkę zbiera Aleksandra Chomać, zdobywa swoje pierwsze punkty w dzisiejszym meczu. 9 sekund do końca drugiej kwarty, zaryzykuje rzut za 3 punkty, nie, wejście pod kosz zaproponowała Erin Phillips, faulowana przez, jeśli dobrze dostrzegłem, Katarzynę Bednarczyk. No i będą dwa rzuty wolne w wykonaniu australijskiej rozgrywającej krakowskiej drużyny. Leciutko wypuściła piłkę z ręki, ta zgodnie z jej wolą wpada do kosza, no i jest 35 punkt, czy będzie 36? Tak, także czyściuteńki rzut, to jest już 11 punkt zdobyty przez Phillips w tych dzisiejszych zawodach. Syrena kończy pierwszą połowę, druga kwarta przegrana dwoma punktami przez krakowską Wisłę, ale przecież na przerwę krakowianki schodzą przy prowadzeniu 36-28, a ja ciekaw jestem, czy członkowie fan klubu Realu Madryt koszykarskiej drużynie też kibicują, czy tylko piłkarzom.
Przypomnę, Darek Dobek, Tomek Preisner, gośćmi programu Pociąg do Sportu. Było pytanie od Tadeusza Kwaśniaka z hali koszykarskiej, więc odpowiedź jest jaka? No, coś nie jesteście zdecydowani.
Czy kibicuję? No, trudno powiedzieć, koszykówka to nie jest mój sport, ale śledzę to, co się dzieje.
No tak, bo właśnie na naszej witrynie realmadrid.pl również ukazują się newsy odnośnie meczu drużyny koszykarskiej. Wiadomo, tam zawsze się kliknie, zobaczy, jaki by wynik, ale przesadnie jakoś tak, na pewno nie na tym poziomie, co drużynie piłkarskiej, bo to jest to... No, piłka nożna jest, u mnie też jest pierwszym sportem.
Ale mamy kolegę Zapoleńca, który bardzo szczegółowo prowadzi relacje z meczów i informacją.
Istnieje także koszykarski
kącik.
Tak, w naszej stronie.
Wracając do tego pytania sprzed ostatniej relacji z hali przy ulicy Reymonta, tam troszkę wymijająco jeszcze odpowiadaliście na temat wyboru tej drużyny, ale poza anteną zdradziliście tajemnicę, więc teraz o tę tajemnicę proszę.
No, Real Madryt wybrałem jakby przez przypadek. Mój tata jest wielkim wielbicielem piłki nożnej, nawiasem kibicem Barcelony. Pamiętam taką scenę z dzieciństwa, oglądałem mecz z nim, tata pokazał, patrz, białe koszulki, Real Madryt.
Ale tutaj, cieniasy mówił wtedy. No,
tutaj Raul, chłopak 17 lat, patrz jak gra, patrz co robi. No i padło na Real. Potem plakaty, kłótnie z kolegami w szkole.
I tak się zaczęło.
No, dopiero w dobie internetu powszechnego moje kibicowanie przerodziło się w coś więcej i teraz działamy.
No, jeśli chodzi o mnie, to wszystko zaczęło się od finału Ligi Mistrzów w 98 roku, gdy Real wygrał z Juventusem, aczkolwiek to jeszcze nie była taka miłość pierwszego wejrzenia. To trochę, to, że tak powiem, to uczucie tak trochę we mnie narastało przez całe wakacje, ponieważ w 98 roku były również Mistrzostwa Świata we Francji. Wtedy z bardzo dobrej strony pokazała się Chorwacja, w barwach której brylował Davor Šuker, a także Robert Jarni, który po Mistrzostwach Świata właśnie trafił na stadion Santiago Bernabeu. No i właśnie później był nowy sezon, 98-99, pierwsza kolejka Ligi Mistrzów, w TVP właśnie transmisja była meczu Realu Madryt z Inter Mediolan u siebie, aczkolwiek dobrze pamiętam, to był mecz na Estadio Sanchez Pizjuan, bo wtedy Real Madryt za karę grał właśnie jeden mecz niby u siebie, a tak naprawdę na innym stadionie w Hiszpanii, dokładnie w Sewilli. I wtedy właśnie wygrał Real Madryt, skojarzyłem właśnie, że tam jest Robert Jarni, jest Davor Šuker, no fajna drużyna, no i tak jakoś wyszło, później tak z poszło. Latami to oczywiście narastało, no i już chyba zostanie na całe życie, na pewno zostanie.
Panowie, to wróćmy do stowarzyszenia, wróćmy do zlotu, bo oglądałem taki harmonogram całego spotkania, to nie, że tylko towarzyskie spotkanie, ale także już turniej piłkarski rozpoczęty, tak?
Tak, właśnie my prosto z hali przyjechaliśmy, jeden mecz mamy już za sobą. No wygraliśmy 3-0 na razie, zobaczymy. A co godne uwagi jest to, że biorą udział również dwie drużyny kibiców Barcelony. I to są, jakby nie patrzeć, jedne z mocniejszych drużyn, które biorą udział w turnieju. No zobaczymy, wszystko się potoczy. No, jutro są półfinały i finał, także jutro zobaczymy, kto zostanie.
Ale celujemy w zwycięstwo.
No oczywiście.
Czyli tak, turniej piłkarski, ale oprócz tego jeszcze, jakie sobie przygotowaliście historie związane i punkty programu tego zlotu?
No przede wszystkim dzisiaj będzie impreza integracyjna, oczywiście tak trochę połączona z Andrzejkami, bo wiadomo, no, taki dzień akurat. No i przede wszystkim jutro dokończenie turnieju, no, który podejrzewam, że większość uczestników ma chrapkę na to, żeby wygrać. A tuż po turnieju piłkarskim, po zakończeniu będzie turniej w grę FIFA 11, najnowszą, również z nagrodami, podobnie jak turniej piłkarski. No i też w szranki stanie prawie 40 członków, prawie 40 zlotowiczów. No i zobaczymy, jak to będzie. A poza tym wieczorem będzie emisja filmu o Grand Derby, różnie tak w ramach integracji.
Panowie, czy łatwiej się kibicuje tak z odległości, z takiego dystansu tylu tysięcy kilometrów w drużynie, niż drużyny, którą ma się tutaj na miejscu gdzieś i się słyszy wszystko na bieżąco?
Trudno powiedzieć, to na pewno jest inna forma takiego kibicowania. No bo wiadomo, dystans i pieniądze nas dzielą z Madrytem. No, kibicowanie polega przede wszystkim na śledzeniu tego, co się dzieje wokół klubu, tego oglądaniu meczów i no też wspieraniu klubu przez naszą działalność, choćby stowarzyszenia czy witryny realmadryt.pl.
No tak, ale jeśli chodzi o samo kibicowanie, to podejrzewam, że nawet w Polsce, jeśli są ludzie, którzy kibicują polskim klubom, to też nie bywają na każdych meczach. No wiadomo, my tym bardziej mamy to utrudnione, ale staramy się bywać na tych
tak,
meczach.
Tak, tylko codziennie otwierają prasę i czytają. Ja tak, wiem, tak, że jest internet i jest łatwo.
Ale no też, jeśli chodzi o ten Real, gdzie zawsze się nam przewija w ciągu tego, no, nie wiem, codziennego życia. No, koledzy na przykład, nie wiem, z pracy czy ze studiów wiedzą, że kibicujemy Realowi, czasem coś tam, nie wiem, uszczypną nas delikatnie jakimś tam stwierdzeniem, że a to Realowi coś nie poszło, aczkolwiek ostatnio nie, no bo ostatnio idzie bardzo dobrze. Zawsze gdzieś to się przewija i no na pewno się różni przede wszystkim tym, że nie bywamy tak samo często na meczach Realu jak kibice, którzy są kibicami właśnie polskich drużyn, ale no podejrzewam, że paradoksalnie właśnie ta miłość do klubu może być nawet jeszcze większa.
Byliście na meczu?
Tak.
Tak.
W Madrycie?
Tak.
No i jaka jest atmosfera?
Jest
piknikowa.
Specyficzna
atmosfera.
Jest atmosfera. No, tam nie ma wrzawy, nie ma okrzyków. Przychodzi się raczej jak, nie wiem, teatru. Do teatru, do kina. Pamiętam, charakterystyczne było, jak jeden z kolegów w trakcie meczu wstał, zaczął klaskać, krzyczeć. Siedzący za nim z tyłu starszy pan złapał go za ramię i powiedział, tu się nie wstaje.
To jest tak, to jest Santiago Bernabeu, tak. tu się nie wstaje.
Tu się nie wstaje.
Ludzie przychodzą, no, kończy się pierwsza połowa, ludzie wymują te swoje osławione bagietki, odwijają swoje liki i jedzą po prostu, jak gdyby nigdy nie byli naprawdę w kinie.
A to nuda trochę.
Nuda, no oczywiście są dwie grupy kibiców Realu, które bardziej, że tak powiem, wspierają klub, dopingują. Ale no, na 80-tysięczniku to mieszko ginie gdzieś tam w tym.
A muszę powiedzieć, że ja nie rozumiem formy kibicowania tej rozpowszechnionej, na przykład w Polsce mi się bardziej podoba. Podoba takie podziwianie i oglądanie meczu z pełnym skupieniem.
Ale to ciężko powiedzieć, że w Madrycie kibice są 12 zawodnikiem w takich okolicznościach.
Oj, mimo wszystko ciężko, aczkolwiek ostatnio sam José Mourinho nawoływał do tego, żeby kibice bardziej wspierali tą drużynę i chyba można już tak powiedzieć, właściwie od meczu z Realem Murcią w rewanżu w Pucharze Króla, już chyba sam tak właśnie Mourinho stwierdził, że kibice bardziej wspierają ten klub, ale to na pewno nie jest to. W poprzednim sezonie właściwie jeden mecz, w którym naprawdę kibice, że tak powiem, ponieśli drużynę, był mecz z Sevillą u siebie, gdy było na początku drugiej połowy Real przegrywał 0-2, i wtedy właśnie, no to już właściwie no wszystkim się wydawało, że to jest skończony mecz już po wszystkim, ale Real się jakoś, nie wiem, sprężył, strzeli kontaktową bramkę, później no już na fali może, nie wiem, tego kibicowania, że właściwie ludzie tam naprawdę wtedy akurat wyjątkowo stali, nikogo już nie ściąga za ramię, naprawdę kibicowali bardzo, no i w doliczonym czasie gry Real strzelił trzecią bramkę i wygrał. Właśnie nasz kolega był na tym meczu, także potwierdza wszystko i to był taki wyjątkowy mecz, a poza tym to naprawdę jest jak do teatru. Ale to jest, podejrzewam, też spowodowane tym, że po prostu przez poziom Ligi Hiszpańskiej, bo nie patrzeć, no są tylko te mecze z Barceloną, przepraszam, takie najbardziej medialne, a reszta to, jakby nie patrzeć, to już przed meczem można w ciemno obstawić zwycięstwo Realu, także no przez co może kibice tak się tym nie emocjonują.
Specyfika publiki na Bernabeu polega na tym, że częściej okazują oni weto niż aprobatę dla swojej drużyny, jednak kiedy źle się dzieje w klubie, to kibice no zbierają się i przynoszą białe chusteczki i pokazują, co o tym myślą.
Ale ta atmosfera, o której opowiadacie, czyli jej brak właściwie, tak niepodobnie jest do południowców.
No, to jest o tyle dziwne. Ale to akurat to nie jest tak na wszystkich stadionach w Hiszpanii. Na przykład
Nie, ja wiem. Mhm. Ja wiem.
Nie, no bo że po prostu się, że są zmanierowani ci kibice. No wiadomo, no do Realu od lat przychodzą największe gwiazdy. Może kibicom się wydaje, że skoro przychodzą za tak grube pieniądze, powinni w każdym meczu pokazywać swoje najwyższe umiejętności, a tak niestety nie jest.
Mówi się, że są dwa takie specyficzne stadiony. No Camp Nou jednak też ma podobny klimat. To jest bardziej piknik niż Wrzawa.
No dobrze, jeżeli chodzi o derbowy pojedynek w Europie, ten poniedziałkowy mecz, to opowieść przeniesiemy sobie na godzinę po 19. Jeszcze chwileczkę, bardzo was proszę, zostaniecie w studiu, jeżeli możecie, i porozmawiamy o tym meczu derbowym, no bo to wielkie wydarzenie, nie tylko dla was, ale dla całej europejskiej piłki. W takim razie teraz robimy krótką przerwę, o 19 serwis i po serwisie wracamy do Pociągu do Sportu na antenie Radia Kraków.
Pociąg do Sportu.
Do godziny 20 dokładnie. Inka Sieprocka, Kuba Niesiński, witamy ponownie. I ponownie witam gości Darek Dobek, Tomek Preisner. Panowie, raz jeszcze witam. I była mowa o meczu Realu Madryt z Barceloną, tym poniedziałkowym, czyli najważniejsze wydarzenie dla kibiców Realu w Polsce. Ten poniedziałek i wielkie spotkanie?
No zdecydowanie, to jest najważniejsze spotkanie w rundzie w końcu, także no właściwie jak tylko jest ustalany terminarz Ligi Hiszpańskiej, od razu każdy patrzy, kiedy jest mecz z Barceloną, Grand Derby, kiedy jest rewanż, żeby wszystko sobie, nie wiem, po to jakoś mimo wszystko też ułożyć inne sprawy.
No mimo wszystko to na ten mecz się czeka, bo nawet Derby Madrytu, czyli mecz choćby z Valencią czy Sevillą, to w ostatnich latach dla Realu Madryt były raczej spacerki, a to będzie prawdziwy sprawdzian i to będzie mecz o prym w Hiszpanii.
No i jak rozumiem, jeżeli chodzi o obstawianie wyniku, to nie zapytam, bo to jest naturalne, kto wygra. Natomiast Realowi, z tego co tak sobie spoglądam na statystyki, to ostatnio nie szło w tych meczach.
Eufemistycznie mówiąc, nie szło, bo były właśnie 4 porażki pod rząd, niestety.
Sezon 2007-2008, tak? Ostatnia wygrana.
U siebie, tak. U siebie. Mhm. A to wtedy już był mecz taki już bez znaczenia, bo już Real wtedy wcześniej zdobył mistrzostwo.
Ze słynnym Szpalerem.
Tak, wcześniej Barcelona ustawiła Szpaler, gdy Real wychodzi na boisko, wszyscy klaskali. No to już był mecz taki już o pietruszkę wręcz, no później 2 sezony z rzędu, same porażki Realu. Miejmy nadzieję, że z José Mourinho, który wraca na Camp Nou, będzie lepiej, na pewno. Na pewno całe madrycismo polskie na to gorąco liczy.
No tam właśnie w relacji z Hiszpanii słyszeliśmy, to ma być pojedynek Guardioli z Mourinho, to ma być pojedynek Ronaldo z Messim. Czy właśnie tylko do tego się powinniśmy na tym skupiać?
Ja myślę, że to są
chwytliwe, takie marketingowe.
Tak. Właśnie doniesienia właśnie.
No, świat na pewno będzie skupiał swoje oczy na Messi i na Cristiano, bo oni prowadzą taki korespondencyjny pojedynek.
Tym bardziej w sumie nie są faworytami do zdobycia złotej piłki FIFA, aczkolwiek no, w takiej formie, w jakiej są obecnie, to na pewno cały świat obserwuje grę. Tyle bramek w ostatnich meczach. No, już rok temu mówiłeś, że to będzie wielki pojedynek Leo Messiego właśnie z Cristiano Ronaldo, a wtedy Ronaldo wrócił po kontuzji, no naprawdę był nieswój i no, nie działo zbyt wiele w tym meczu. A teraz naprawdę wszystko zapowiada się nad wyraz smakowicie.
Który z nich jest lepszy?
Dla nas?
No dobrze. Może powiem, uważam, że Cristiano jest kompletniejszy, ale...
No mimo wszystko, no, to jest tak, że wszyscy widzą, jak gra Leo Messi, jak kiwa, ale no mimo wszystko nikt go nie potrafi zatrzymać. Miejmy nadzieję, że Marcelo do spółki z resztą obrony go mimo wszystko zastopuje.
Panowie, jeżeli chodzi o takie wielkie mecze, to jest największy z największych, to jest największy mecz, jaki możemy sobie wyobrazić w Europie. Natomiast z takimi meczami wiążą się pewne historie. No i przy okazji meczów Barcelony z Realem takich historii też nie brakuje.
No na pewno, no jednym z ostatnich takich, nie wiem, najbardziej charakterystycznych momentów właśnie w historii meczów Realu z Barceloną był powrót Luisa Figo na Camp Nou, tuż po jego transferze. No zawsze tam był koncert gwizdów, wręcz nie dało się grać, już nie wspominając o tym, że Luis Figo nie mógł wykonać rzutu rożnego, gdy podchodził narożnika, bo z trybun leciało konfetti, ale nie z papieru, tylko z różnych gadżetów typu telefony komórkowe, typu jakieś inne śmieci, a wręcz w sezonie 2002-2003 poleciał świński ryj. No to jest w ogóle jakaś dziwna historia, jak w ogóle on został wniesiony na stadion. No a w tym roku wszystkie media skupiają się właśnie na tym, że na Camp Nou wraca José Mourinho, który pracował swego czasu na właśnie w Barcelonie. Był asystentem Bobiego Robsona. No i wtedy bardzo, był bardzo dobrym kolegą, co ciekawe, Pepa Guardioli. Teraz koledzy staną po różnych stronach barykady. Ostatnio José Mourinho w poprzednim sezonie wygrał właśnie pojedynek z Pepem Guardiolą w półfinale Ligi Mistrzów, prowadząc Inter Mediolan. Miejmy nadzieję, że podtrzyma swoją pasę. Tym bardziej, że jeszcze taki jest dodatkowy smaczek, że Leo Messi nigdy nie zdobył bramki przeciwko drużynom prowadzonym przez José Mourinho, a Cristiano Ronaldo nigdy nie strzeli bramki Barcelony, czy to w Manchesterze, czy to w Realu Madryt. Zobaczymy, kto przełamie swoją złą pasę.
Czy ty masz, Tomku, jakieś wspomnienia z takich meczów?
Można wspomnieć Szpaler z 2007 roku, kiedy to sytuacja w tabeli wyglądała tak, że mecz Grand Derby no, nie miał wpływu na końcowe rozstrzygnięcie w sezonie i tak wypadło tak, że Barcelona musiała uhonorować mistrza hiszpańskim obyczajem. Kiedy piłkarze mistrzowskiej ekipy wychodzą z szatni, rywale ustawiają się w szpalerze przy wyjściu, no i honorują ich oklaskami. Dla Barcelony był to oczywiście ogromny policzek. Mówiono nawet, hiszpańska marka spekulowała, że Barcelona nie chce, by urażone zostały jej barwy i pomyśleliby, by no, wyjść na mecz w koszulkach, w którym jednoczyli się z kontuzjowanym Milito. Aż podobno Laporta, gdy się o tym dowiedział, poszedł do szatni i zaprotestował.
No tak, kolejna opowieść. Natomiast panowie, ostatnie pytanie już, bo czas nas nagli. Czy pomaga wam, nie wiem, współpracować z klubem, bo pewnie taka współpraca jest nawiązana, to, że Jerzy Dudek jest piłkarzem tego klubu?
No na razie nie, bo właśnie chodzi o to, że klub jeszcze tak na dobrą sprawę nie wie o naszym istnieniu. Dopiero
ale się dowie niedługo.
Dowie się na pewno, oczywiście to jest jeden z naszych głównych celów. Miejmy nadzieję, że właśnie Jerzy Dudek nam pomoże, skoro pomaga chociażby, nie wiem, w jednym dziesiątym poprzez
jest słynnym aktywistą.
Tak, jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś propagowanie polskości, czy tak powiem, w Madrycie, no spisuje się bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że również nam pomoże. Będzie naszym takim orędownikiem, że tak powiem.
Może wiecie nieco więcej, kim jest Jerzy Dudek dla Realu Madryt? Bo w mediach się wiele o tym mówi. Czy to jest prawda wszystko, że to jest taka dobra dusza tej drużyny?
Tak, jest takim dobrym kumplem. Na treningach widać doskonale, że świetnie dogaduje się z piłkarzami, że piłkarze go lubią. No i jest tak wiodącą postacią, jeśli chodzi o utrzymywanie dobrej atmosfery w szatni. No
tak, taki Brad Łata właściwie nie burzy się tym, że nie ma miejsca w składzie, że właściwie nie gra, ale cieszę się tym, że jest w samym Madrycie. Czerpie z tego na pewno, wykorzysta swoją wiedzę w przyszłości, czy jako menedżer, czy jako trener.
Uczy się
właśnie tego zawodu. Ma najlepszego, że tak powiem, nie wiem, trenera, od którego może się w ogóle uczyć wszystkiego. Ale to taką wiedzę może wykorzystać bardzo kompleksowo, nie tylko jako trener, bo jako menedżer, jako, miejmy nadzieję, w przyszłości może nawet prezes PZPN.
Sytuacja w ostatnim meczu Ligi Mistrzów pokazała, że José Mourinho szanuje sobie Jerzego Dudka i no, wykorzystał go jako swojego posłańca.
No tak, a jeszcze mi się kojarzy taka...
Ale o tym nie wspominamy dalej, no co się wydarzyło.
To jest taka wygrana historia. Ale ona jest dobrze znana, dlatego może przybliżę trochę inną historię. Właśnie była taka... Był sezon, no kilka sezonów temu w każdym razie. Była sytuacja, gdy Javier Saviola się rozgrzewał przy linii bocznej, a Dudek właśnie siedział tam z kumplami, dobrze się tam, że tak powiem, zabawiał, bo też był wynik, że był chyba pewny, już nie pamiętam z kim, ale była taka sytuacja, że Dudek nagle wyszedł z ławki rezerwowej i pokazał młynek do Javiera Savioli, że będzie zmiana, no nie, bo on się rozgrzewał przy linii. No i Saviola przybiega do ławki, ściąga już ten dresik, w ogóle się rozgrzewa, tam truchta sobie w miejscu, no nie? Tam już przygotowane zmiany, podchodzi do trenera chyba, tak się mówi, że no, za kogo to wchodzi, w ogóle tam się dowiedzieć jakieś tam ustawienie jakieś tam taktyczne i w ogóle jak ma grać. No trener tak na niego patrzy, w ogóle co to w ogóle jest, a tam Dudek cały w ogóle roześmiany z kumplami sobie robić takie przysłowiowe jaja. No to jest właśnie taki dobry duch drużyny. Podejrzewam, że swojej roli bardzo dobrze się spisuje i nie zdziwiłbym się, gdyby został na kolejny sezon w Realu.
Panowie, i naprawdę już ostatnie pytanie. Jak jest marzenie kibiców Realu Madryt?
Może wrócić na tron w Europie. Na pewno.
No przede wszystkim. No, już nie wspominając o tym, że od 6 sezonów nie możemy przejść 1/8 finału Ligi Mistrzów. Myślę, że z José Mourinho jest to możliwe, jak najbardziej.
Panowie, wielkie dzięki. Darek Dobek, Tomek Preisner byli gośćmi programu Pociąg do Sportu.